Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego, aby rozważać kolejne prawdy w nim zawarte. Dzisiejsza katecheza, nasze rozważanie skupi się wokół punktów od 385 do punktu 390. Jesteśmy w paragrafie 7, a ten artykuł nosi tytuł Upadek. Rzeczywistość grzechu, grzech pierworodny, istotna prawda wiary oraz aby czytać opis upadku. To punkty, które zawarte są w początkowej części tego paragrafu, który nosi tytuł Upadek. Prowadzeni Duchem Świętym przystępujemy do rozważania tejże prawdy związanej jakże namacalnie z codziennością naszego życia. Ale chcemy wyjść od tego, co mówi nam katechizm w punkcie 385. Bóg jest nieskończenie dobry i wszystkie Jego dzieła są dobre. A jednak istnieje zło na świecie, które nikogo nie omija, bo każdy człowiek doświadcza cierpienia, doświadcza zła obecnego w naturze ludzkiej. Ono nas samych ogranicza w naszej miłości, powoduje, że kierujemy się egoizmem, nieraz niszcząc, nieraz również i raniąc drugiego człowieka, przede wszystkim Boga. Skąd zatem pochodzi zło na ziemi? To pytanie nurtuje jakże wielu spośród nas. Każdy myślący zastanawia się, dlaczego? Dlaczego jest tyle zła, skoro Bóg jest dobry i wszystko uczynił dobrym? Pytałem, skąd pochodzi zło i nie znajdowałem znikąd rozwiązania. Ta myśl głęboko nurtowała świętego Augustyna, aż znalazł rozwiązanie w swoim nawróceniu do jedynego Boga, bo gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Grzech jest obecny w życiu człowieka, jest obecny w życiu każdego z nas, w twojej, w mojej codzienności. Nie sposób go nie zauważyć lub nadawać mu inne znaczenie lub nazwę. Ale aby to działanie zrozumieć, wpierw musimy uznać tę głęboką więź człowieka z Bogiem, każdego człowieka, także i mnie z moim Bogiem. Gdyż każde zło to zerwanie właśnie tej relacji, to odrzucenie tej miłości kochającego mnie Boga. Boga, który mimo wszystko nieustannie wyciąga do mnie swą rękę, pragnąc przytulić, pragnąc wybaczyć, tak jak marnotrawnemu synowi miłosierny ojciec. W jaki sposób człowiek poddał się pokusie? Czy upadek pierwszych rodziców był wydarzeniem historycznym? To pytania, które stawiamy sobie na początku naszego rozważania. I sięgamy do katechizmu Kościoła katolickiego, gdzie czytamy: opis upadku używa języka obrazowego, ale stwierdza wydarzenie pierwotne, fakt, który miał miejsce na początku historii człowieka. Koniec cytatu z katechizmu. Kościół nie wymaga od nas tego, abyśmy literalnie interpretowali opowieści o stworzeniu i upadek pierwszych rodziców, które znajdują się w Księdze Rodzaju. Domaga się jednak tego, aby były one interpretowane historycznie i postrzegane jako wydarzenia, które rzeczywiście miały miejsce. Jeśli bowiem stworzenie nie było realnym, historycznym wydarzeniem, a jedynie mitem, w popularnym tego słowa znaczeniu, to jak w takim razie wszechświat w ogóle mógł zaistnieć? Również jeśli upadek pierwszych rodziców nie był realnym, historycznym wydarzeniem, a jedynie mitem, to skąd w takim razie wziął się grzech? Grzech jest faktem historycznym, równie realnym jak sam wszechświat. Skoro tak, to jego przyczyna musi być również faktem historycznym. Istnieją tylko dwie alternatywne wobec historii upadku człowieka możliwości wytłumaczenia genezy zła. Dwie inne dopuszczalne odpowiedzi na pytanie o jego pochodzenie. Jeśli zło nie jest naszą winą, to musi być winą czegoś, kogoś, kto jest od nas większy albo mniejszy. Zatem albo Boga, albo natury. Jeśli pomnik ma jakąś skazę, ma jakiś brak, musimy za to winić albo rzeźbiarza, który go wyrzeźbił, albo materiał, z którego został wyrzeźbiony. Chyba że przyjmiemy, iż posąg ma wolną wolę i sam zmienił projekt rzeźbiarza. Bóg jest doskonale dobry. Nie może zatem być źródłem zła. Jest również wszechmocny i stworzył świat z niczego, zatem materia również nie może być źródłem zła, gdyż jest wynikiem działania woli Boga i jako taka jest dobra. Jedyny winowajca, który pozostaje, to ten, którego oglądamy w lustrze. W konfrontacji z tajemnicą zła musimy być przynajmniej na tyle szczerzy, aby zacząć od przyznania, że dostępne nam dane, ludzkie zło, słabość moralna i grzech, są realne. Czytamy w katechizmie: grzech jest obecny w historii człowieka. Na próżno ktoś chciałby go nie zauważyć lub nadawać inne nazwy tej mrocznej rzeczywistości. Koniec cytatu. Chesterton zauważył, iż grzech jest jedynym, tak to ujął, dogmatem chrześcijaństwa, którego można dowieść po prostu czytając codzienną prasę. Jedynym adekwatnym wyjaśnieniem zła, czyli zła, które czynimy sobie nawzajem, tym horyzontalnym złem jest ono określane, takiego jak chociażby morderstwo Kaina dokonane na jego bracia Ablu. Jest pierwotna opowieść o złu wertykalnym, o upadku pierwszych rodziców, poprzez który to upadek człowiek zdeklarował swą niezależność od Boga, źródła wszelkiego dobra. Czytamy w katechizmie, usiłując zrozumieć grzech, trzeba najpierw uznać głęboką więź człowieka z Bogiem, ponieważ poza tą relacją zło grzechu nie ujawnia się w swojej prawdziwej istocie. O jakże tego dzisiaj doświadczamy, kiedy to oddalając się od Pana Boga, złem nazywamy dobro, a dobro nazywamy złem. To właśnie dlatego świeckie wyjaśnienie tajemnicy zła jest niewystarczające. Czytamy dalej w katechizmie, bez tego poznania Boga, jakie ono, objawienie nam daje, nie można jasno uznać grzechu. Pojawia się pokusa, by wyjaśniać go jedynie jako wadę w rozwoju, słabość psychiczną, błąd, konieczną konsekwencję nieodpowiedniej struktury społecznej i tak dalej. Koniec cytatu. Bez Bożego objawienia. Bez przyniesionej przez nie wiedzy, iż ludzka natura w jej obecnym stanie jest naturą upadłą w stosunku do jej prawdziwej normy i właśnie dlatego jest raczej nienormalna niż normalna. Wszystkie nasze sądy o człowieku są wywrócone do góry nogami. Traktujemy więc grzech jako normalny i ludzki, zaś świętość postrzegamy jako nienormalną i nieludzką. Dzieje się to trochę na takiej zasadzie, na jakiej człowiek upojony alkoholem postrzega trzeźwych ludzi jako trochę nienormalnych. Dokładnie ten podstawowy błąd odnośnie człowieka popełnia sekularyzowane społeczeństwo. Czytamy dalej w katechizmie. Nieuwzględnienie tego, że człowiek ma naturę zranioną, skłonną do zła, jest powodem wielkich błędów w dziedzinie wychowania, polityki, działalności społecznej, obyczajów. Koniec cytatu. Człowiek jest jak pies, zamknięty w klatce gdzieś na stacji kolejowej, który zgryzł doszczętnie tą plastikową plakietkę, którą miał na szyi. Teraz nikt nie wie tego, jak się naprawdę wabi, ani jak się nazywa jego pan. Nikt nie wie, skąd pochodzi, ani dokąd powinno się go odesłać. Boże objawienie oddaje nam zagubioną plakietkę z naszym imieniem, dostarcza kluczowych informacji. Naszym Panem jest Stworzyciel. Nasze imię brzmi ukochane dziecko Boże, zaś naszym przeznaczeniem jest niebo. Rzeczą o fundamentalnym znaczeniu jest to, aby mieć ową plakietkę z imieniem zawsze przy sobie. Wysoko ją sobie cenić, czytać ją, pamiętać, co jest na niej napisane i wreszcie zgodnie z nią żyć. Upadek pierwszych rodziców był upadkiem w grzech. Czym zatem jest grzech? Sięgamy do katechizmu, punkt 389, w którym czytamy takie słowa. Nauka o grzechu pierworodnym jest w pewnym sensie odwrotną stroną dobrej nowiny, że Jezus jest Zbawicielem. Koniec cytatu. Dobra nowina zakłada istnienie złej nowiny. Podobnie jak zapowiedź wyzdrowienia zakłada uprzednio zdiagnozowaną chorobę. Idea grzechu jest bardzo, bardzo niepopularna we współczesnym świecie. Jest ona jednak istotną częścią chrześcijańskiej Ewangelii, a Kościół, który ma zmysł Chrystusa, wie dobrze, że nie można naruszyć objawienia grzechu pierworodnego, nie naruszając misterium Chrystusa, czytamy w katechizmie. Od czego bowiem zbawia nas Chrystus Zbawiciel? Sięgnijmy do Ewangelii. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza. Grzech nie oznacza, że jesteśmy całkowicie źli lub bardziej źli niż dobrzy, czy też, że w swoim najgłębszym jestestwie jesteśmy źli albo że nie jesteśmy już nieskończenie wartościowi i nieskończenie kochani przez Boga. Nie, tego nie oznacza grzech. Grzech oznacza, iż zostaliśmy poważnie zranieni, iż jesteśmy takim nadwątlonym arcydziełem. A przecież im większe arcydzieło, tym straszniejszy jest fakt, że zostało ono zniszczone, a my jesteśmy tym największym arcydziełem. Dlatego też i tak trzeba ubolewać nad tym zniszczeniem i dokładać wszelkich starań, aby ono zostało zreperowane, aby zostało wszystko doprowadzone do stanu pierwotnego. Pismo Święte, czytamy w katechizmie, pokazuje dramatyczne konsekwencje tego pierwszego nieposłuszeństwa. Adam i Ewa boją się Boga, utworzyli sobie fałszywy jego obraz, widzą w nim Boga zazdrosnego o swoje przywileje. Zostało zerwane panowanie ducha, duchowych władz duszy nad ciałem. Jedność mężczyzny i kobiety została poddana napięciom. Ich relacje są naznaczone pożądaniem, chęcią panowania. Została zerwana harmonia ze stworzeniem. Stworzenie widzialne stało się wrogie i obce człowiekowi. Na koniec zrealizuje się wyraźnie zapowiedziana konsekwencja nieposłuszeństwa. Śmierć weszła w historię ludzkości. To nam mówi katechizm na temat konsekwencji upadku. Skoro tylko harmonia pomiędzy naszą duszą a Bogiem została złamana, wszystkie inne rodzaje harmonii, które opierały się na niej, również zostały złamane. Harmonia z naturą, harmonia pomiędzy duszą a ciałem, harmonia pomiędzy mężczyzną a kobietą, i wreszcie harmonia pomiędzy braćmi. Kain zabija Abla. Historia ludzka, podobnie jak wszystkie opowiadane przez nas historie, dzieli się na trzy etapy. Sytuacja musi najpierw w ogóle zaistnieć. Następnie w jakiś sposób musi się skomplikować, aby później można ją było próbować naprawić skutecznie albo nie. Opowieść biblijna również dzieli się na trzy etapy, którymi w tym przypadku są stworzenie, upadek i odkupienie. Na początku Bóg stworzył dobry wszechświat i człowieka. Następnie człowiek zbezcześcił Boże stworzenie i samego siebie. Wówczas Pan Bóg mozolnie zaczął to wszystko prostować. Tymi trzema etapami są raj, Eden, raj utracony, upadek pierwszych rodziców i raj odzyskany. To jest odkupienie. Spójrzmy również i że modlitwa różańcowa przechodzi przez wspomniane trzy etapy. Tajemnice radosne, tajemnice bolesne, tajemnice chwalebne i dodane tajemnice światła, które jakże również uwypuklają ten wymiar życia, działalności Pana Jezusa. Już w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju możemy zobaczyć zwiastun trzeciego etapu, czyli odkupienia w Księdze Rodzaju, na samym początku Pisma Świętego. Kiedy? Ano wtedy, kiedy Bóg obiecuje ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad złem. 15 werset tegoż rozdziału stanowi pierwsze proroctwo Ewangelii, dlatego nazywany jest proto-Ewangelią. Może ktoś postawić pytanie, ale dobrze, a dlaczego Pan Bóg nie powstrzymał pierwszego człowieka od grzechu? Święty Leon Wielki odpowiada, cytuję, niewypowiedziana łaska Chrystusa dała nam większe dobra niż te, których nas pozbawiła zawiść demona. To święty Leon Wielki. Święty Tomasz z Akwinu mówi, nic nie sprzeciwia się temu, żeby natura ludzka po grzechu została przeznaczona do jeszcze wyższych celów. Bóg bowiem dopuszcza zło, aby wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro. Stąd słowa świętego Pawła, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze i obficiej rozlała się łaska. A hymn wielkanocny Exultet głosi, o szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki odkupiciel. Czy człowiek, czy my jesteśmy dobrzy, czy źli? Człowiek, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, zarówno jest dobry, jak i zły. Te dwa wymiary przeplatają się w nas jak warkocz. Dwie ekstremalne odpowiedzi na to pytanie były zawsze możliwe i bardzo popularne. Pesymizm, który zaprzeczał dobroci człowieka, oraz optymizm, który z kolei zaprzeczał obecności zła w świecie. Kościół odrzucał oba błędy. Zatem Kościół odrzucił pelagianizm, herezję, która pojawiła się w V wieku i głosiła, że człowiek jest na tyle dobry, iż jest w stanie zbawić samego siebie bez pomocy Bożej łaski. Plagiusz nie doceniał znaczenia grzechu pierworodnego i wpływ grzechu Adama sprowadzał jedynie do złego przykładu. Kościół odrzucił jednak również nauczanie luteran i kalwinów w XVI wieku, które zakładało, iż człowiek jest tak bardzo zły, można powiedzieć, że jest totalnie zdeprawowany, iż nie może w sposób wolny wybrać współpracy z łaską Bożą. To również nie tak. Moi drodzy, człowiek może się nawracać. My powinniśmy się nawracać tak długo, jak długo żyjemy na tej ziemi. Z chwilą, gdy człowiek umiera, nawrócenie już jest wówczas niemożliwe. Wchodzimy bowiem w świat rozwoju wybranej przez siebie miłości, lecz jednocześnie w świat nieodwracalnych decyzji albo miłości altruistycznej, miłości poświęcającej się, miłości, która jest prawdziwą miłością, której źródłem jest Bóg, albo miłości egoistycznej do siebie samego. Nie wolno zatem wyobrażać sobie wiecznego życia na wzór życia ziemskiego. Tu jest możliwość zmiany decyzji. Tam jest to niemożliwe. I wolność, która jest nam dana, która jest przeogromnym darem, nie jest zabawką. Warto sobie to nieustannie uświadamiać, że wolność, tak jak i życie, to nie zabawki. Wolność jest najcenniejszym darem, który może nas wprowadzić w samo serce kochającego Boga. I może nas z tytułu ciasnoty naszego serca i niewłaściwego wyboru wyprowadzić do krainy wiecznej ciemności. Ta sama wolność, tylko diametralnie inaczej używana. Nim zdecydujemy się na grzech, zastanówmy się przed tym 1000 razy, kogo chcemy kochać przez wieczność. Każdy grzech dokonany w imię wolności jest ryzykiem utraty szczęścia wiecznego. Każdego dnia dziękujmy Bogu za dar wolności i prośmy Go, byśmy umieli ten dar właściwie wykorzystywać. Dopomóż nam, Panie Boże, w tym.